Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę. Filip Grybko, szef Klubu Radnych Zielona Razem, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Witam Państwa.
A zaczniemy sobie od tego, co nastąpi za czas jakiś, bo zbliża nam się wielkimi krokami kolejna edycja Zielonych Stypendiów. Ja wiem, że Państwo będziecie organizować specjalnie wraz z Uniwersytetem konferencję poświęconą temu tematowi. W tej chwili trwają, czy na finiszu są te prace dotyczące tego, kto też najbardziej sobie ze studentów zasłużył na to, aby otrzymywać gratyfikacje w ramach stypendiów fundowanych przez Państwa klub.
No tak, oczywiście po raz trzeci tak z rzędu nasz klub przeznaczy na to dość sporą kwotę, bo około 100 tysięcy złotych. To są oczywiście stypendia, tak jak zwykle, czyli dla studentów, którzy nie tylko wyróżnili się wynikami w nauce, ale także w działalności społecznej, studenckiej. Standardowo jest komisja, która bada jakby ich wyniki i sumuje to wszystko razem i przedstawia te wyniki nam, osoby są wybierane. Na końcu oczywiście aula, wręczenie, jest to około kwota, chyba z tego co pamiętam, między 3 a 5, w zależności tam od wydziału i od jakby też tego, ile tam student zdobył tych punktów. No i są to pieniądze, które są całkowicie nieznaczone, czyli te pieniądze są tak naprawdę do wykorzystania przez studenta na to, co będzie chciał, czy kupi sobie tablet, czy wyjedzie na wczasy, czy zainwestuje w oprogramowanie. No wszystko to zależy od niego, my tego nie sprawdzamy. Jest to pomysł po to, żeby studentów z Zielonej Góry zachęcić do zostania w Zielonej Górze, żeby nie wyjeżdżali. Jest to też zachęta dla też uczniów, myślę tutaj maturzystów, którzy też jak dowiedzą się o czymś takim, zawsze jest łatwiej wtedy może podjąć tę decyzję, żeby zostać jednak w mieście i studiować tutaj na miejscu, bo no to jest dość spore stypendium, plus do tego oczywiście możliwość korzystania ze stypendium naukowego, bo jedno drugiego nie wyklucza i to są dość spore pieniądze, bo taki student może mieć nawet prawie 2000 miesięcznie złotych, a to już całkiem niezła pensja nieraz w naszym mieście, także można z tego i przeżyć i studiować oczywiście.
No i niedługo studenci dowiedzą się, który z nich będzie otrzymywał.
Ja myślę, że ci najlepsi to już wiedzą.
Tak, oni myślę, że już wiedzieli pół roku temu, tak na finiszu tego wszystkiego, co zrobić, żeby tych punktów nazbierać. Ale rzeczywiście, przypominam sobie poprzednią edycję, czy nawet pierwszą, kiedy rozmawiałem z tymi młodymi ludźmi, no byli zachwyceni pomysłem, to jest świetna sprawa. Często nie wiedzą, na co chcą przeznaczyć te pieniądze, no ale wcale się nie dziwię, tak, bo to przecież nikt nie musi planować wszystkiego jakoś tam bardzo mocno, tak czy inaczej. Na uniwersytecie będziecie Państwo obecni za czas jakiś i taka konferencja się odbędzie. Skoro już o uniwersytecie mówimy, to teraz o tym, co wczoraj wydarzyło się podczas sesji Rady Miasta. Okazuje się, że miasto będzie kupowało kolejne grunty od Uniwersytetu.
Tak, kupujemy działkę za 7 milionów złotych. Była to działka na strefie naszej gospodarczej. Wcześniej miała tam powstać plantacja alg, takich kosmetycznych. Myślę, że to chodzi o lecznicze, kosmetyczne.
No rzeczywiście był taki plan.
Był problem, tak? Był problem jakiejś natury technicznej. Już nie chcę w to wnikać. Kwestią zgodności ze studium, możliwością zabezpieczenia tej inwestycji przez uczelnię, ponieważ miasto może zawsze przy sprzedaży inwestorowi prywatnemu wpisać w akt notarialny taki obowiązek, że w ciągu 2 lat musi inwestycję na przykład wykonać. Musi zakończyć się pozwolenie na budowę i rozpoczęciem działalności. Uczelnia tego nie może i z racji tego nie chcielibyśmy zostawiać tego samą sobie, żeby uczelnia sprzedała i ktoś nie wiem, spekulacyjnie trzymał tę ziemię i później odsprzedała, tak jak było na Spalonym Lesie, gdzie do dzisiaj część działek stoi pustych. Niektórzy się pytają, czemu tam firmy nie powstają, a miasto nie sprzedaje tam gruntów, bo problem jest taki, że to nie są nasze w większości grunty. Nasze są tylko te lasy tam, które są przylegle jakby do strefy, a już same działki są niestety prywatne i tutaj jest ten problem, że niektórzy kupili i po prostu chcą jak najwięcej zarobić.
A ruch inwestycyjny rozpoczął się, miejmy nadzieję, że
na strefie, starym Kisielinie, tak? I tutaj rzeczywiście jest ruch i kolejne firmy wchodzą na rynek i no jest to dobra informacja też dla studentów. No nie oszukujmy się, że jest to praca dla przyszłych kart. Już myślę, że też część z tych firm będzie powoli wyciągała rękę do studentów w trakcie jeszcze ich studiów, bo też potrzebują i praktykantów, potrzebują też najlepszych przesiać, wyodrębnić, ściągnąć do siebie i programistów, i inżynierów. I to jest jakiś plus i w tym kierunku miasto powinno iść. Tak? Czyli po pierwsze wsparcie studentów w trakcie studiów, a po drugie szukanie już jakby im pracy w cudzysłowie, oczywiście szukanie, bo nikt nie zastąpi jakby
nie będzie zmuszał, żeby
po pierwsze został w mieście, po drugie, żeby został i pracował tutaj po studiach. Aczkolwiek jak powstają takie firmy, zawsze jest to większa szansa, że taki student znajdzie pracę.
No i jest jeszcze taka rzecz, która mi się w tej chwili przypomniała. Jeśli grunt będzie należał do miasta i być może jakaś firma większa na tym gruncie zainwestuje, no to jest taka perspektywa, że będzie zatrudniać więcej osób, bo ta firma z tą farmą Alk połączona, jakiś niemiecki inwestor mówił, że na początku zatrudnia
30 osób. Tak,
na początku około 15, potem docelowo około 30 osób, więc to nie była jakaś bardzo duża.
Bo kilkanaście hektarów ziemi, także to rzeczywiście to jest taka prawie bezobsługowa, można powiedzieć, działalność i tutaj to jest problem. Wolimy oczywiście, żeby to były firmy, technika też, ale także też rodzaj produkcji, która jednak potrzebuje rąk do pracy, tak? Bo wtedy jest zatrudnienie, tak? Bo wszelka mechanizacja powoduje to niestety, że to zatrudnienie jest coraz mniejsze.
A że firmy, które się pojawiają w parku, często wywodzą się z Uniwersytetu Zielonogórskiego, nie musimy daleko szukać. Parę dni temu oficjalnie firma Ekoenergetyka powiedziała, że zainwestuje właśnie.
Tak, bo kupiła działkę i chce się rozwijać, ma kolejne kontrakty na rozbudowę swojej działalności, nowe pomysły. Także myślę, że to będzie się rozwijało i to jest fajne i ciekawe, bo jakby rodzima nasza firma, która wywodzi się stąd, jak pan redaktor powiedział, z uczelni praktycznie. Tutaj chłopaki skończyli naszą uczelnię, mieli pomysł na to wszystko, no i rozkręcili się w inkubatorze, z tego co kojarzę, jakby ich czas inkubacji się zakończył. Rozpoczęli teraz jakby działalność już na szerokich wodach i jak najbardziej im to się powiodło i teraz potrzebują gruntu, kupili grunt i będą się rozwijać.
Ja nie wykluczono, że będzie to firma absolutnie rozwojowa, biorąc pod uwagę fakt, że samochody napędzane energią elektryczną, a firma między innymi...
To jest przyszłość, nieunikniona przyszłość.
Wszyscy o tym wiemy, no to będę niedawno jedna z dużych polskich firm zapowiedziała, że już w przyszłym roku pokaże swój projekt takiego samochodu. Firma, która jak się okazuje na polskim rynku nie była znana w ogóle, też wywodzi się z uczelni, nie naszej, ale jednej z polskich. Okazało się, że przeszli wszystkie testy na jednych z targów wielkich europejskich samochodowych, zaprezentowali swój samochód, to część osób była w ogóle w wielkim szoku, że takie auto gdzieś jest produkowane w Polsce i może za moment być produkowane seryjnie. A jak już jesteśmy przy poruszaniu się i pojazdach, to wczorajszy apel dotyczący kolei dużych prędkości. Pan myśli, że taki apel wywrze jakieś większe wrażenie na...
Powiem szczerze, że podpisałem się pod tym apelem, no bo jest to słuszna inicjatywa, jak standardowe, jak to w polityce, tak? Dużo jest słusznych inicjatyw, aczkolwiek wiele z nich w ogóle nie wychodzi i taka jest rzeczywistość i absolutnie jako radni to podpisujemy się po czymś takim, ale to już jest któryś z kolei taki apel i rządy się zmieniają, bo była Platforma, teraz jest...
No 3 lata temu apelowaliście.
Tak, do rządu Platformy, teraz apelujemy do rządu PiSu i okazuje się, że nie jest to zbytnio skuteczne. Tak?
Tym bardziej, że nie ma w kasie państwa aż tak wielkich pieniędzy, żeby tego rodzaju inwestycja powstała na przestrzeni roku, czy 2-3 lat, więc być może za jakiś czas będziecie państwo znowu apelować do kolejnego rządu, żeby nie zapominało o Zielonej Górze.
Nie zdziwiłbym się tak naprawdę, no raczej w kasie pustki z tego, co widać i szukanie pieniędzy w kieszeni podatnika, to jest ewidentne. W kieszeni samorządu choćby ta mówię o tej zmianie, reformie edukacji, tak, która też dotyka naszego samorządu, bo na dzień dzisiejszy...
głosy z ministerstwa są takie, złotych, że tak. Wszystko wskazuje na to, że przynajmniej kwestia gimnazjów zostanie odroczona.
Oby tak było.
Teoretycznie tak było. O kolejny rok, a kto wie, czy nie o 2 lata. No, na razie dużo się zmienia w tej materii.
No ja byłem na ciekawym spotkaniu w gimnazjum numer 7 i było to spotkanie głównie z młodzieżą takiej i z kadrą, która dość sprawnie prowadzi tą szkołę i tą placówkę i w gimnazjum jest jakby wiele różnego rodzaju inicjatyw, nie tylko związanych z nauką, ale to są głównie takie społeczne działalności i super naprawdę wyniki i w olimpiadach i właśnie w tej działalności społecznej. Wszystko zostało to radnym przedstawione. No i na końcu padły pytania od gimnazjalistów, co dalej z jej szkołą. I tutaj jako radni no trochę byliśmy skonsternowani, jakby zapadła cisza, no bo nikt tak naprawdę nie wie. Szkoda, że zabrakło radnych PiSu, bo oczywiście nie
skoro nie ma
się.
Konkretów ustawowych.
No ciężko coś powiedzieć, tak? Ale z drugiej strony od razu powiedzieliśmy, że są potrzebne pieniądze ale też jako radni i myślę, że i władze miasta tak samo będą chciały utrzymać te placówki, które mają dobre wyniki. Myślę tu o gimnazjach zielonogórskich, bardzo nawet dobre wyniki i w skali województwa i w skali kraju. I nie wyobrażamy sobie, żeby można było je zamknąć, tak? I dlatego tą informację pan redaktor powiedział, no przyjmuję z jakąś radością, że może to się inaczej skończy, no bo to jest jakiś gigantyczny problem, bo tych gimnazjów jest, tu Robert Sapa fajnie to określił, około 7 tysięcy. Potężna ilość kadry nauczycielskiej.
System funkcjonujący kilkanaście lat.
130 tysięcy chyba nauczycieli. Tak. Po prostu liczby są szokujące na terenie całego kraju i to jest problem, tak? I ono funkcjonuje od wielu lat i reforma myślę, że się udała, ponieważ te gimnazja no niejako przygotowują młodzież już do liceów i do tego dorosłego życia.
Rozmawiałem tutaj z panią Bożeną Manią z Związku Nauczycielskiego Polskiego. Tak, mówiła, że tak na dobrą sprawę ten system już się przetarł. Zresztą pani Bożena kilka lat temu razem ze związkiem protestowała przeciwko takiej reformie, która tworzyła gimnazja. Ale mówię, że w tej chwili system już działa. Oczywiście nie jest idealny, natomiast podstawowym działaniem ministra każdego kolejnego rządu w tej chwili powinno być raczej usprawnianie funkcjonującego systemu, a nie demolowanie go, jak to określiła pani Maria.
No, nauczyciele dużo mówią o tym, że jeżeli już reforma, to reforma nie systemu edukacji, a samego programu edukacji i w tym kierunku to powinno iść, ale okazuje się, że znowu już najważniejsze są budynki, a nie uczniowie, tak? Bo się okazuje, że
no, a potem
ta reforma
się
nie ma
tak
sensu.
Rozbijać jakby, o pieniądze, bo wiadomo jest,
no, że... No ktoś musi za to zapłacić. I to
w dużej mierze będą to samorządy. A skoro mówimy o pieniądzach, powiedzieliśmy o tej działce, którą miasto odkupiło od Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pojawiła się ona od razu chwilę potem taka informacja, że w związku z tym, że miasto będzie podejmowało taką inwestycję, za którą państwo jako radni wczoraj właściwie jednogłośnie zagłosowaliście. Tam było parę osób, które nie głosowało, natomiast głosy były za tą inwestycją. To inwestycja z budżetu obywatelskiego, która dotyczyła drużyny Dragons, Zielona Góra, zniknie w ogóle, czy będzie przesunięta, bo taki szum informacyjny się zrobił, że ja już sam...
Ja jestem przekonany, że raczej zostanie przesunięta, skoro została to wybrana, to jestem tego pewny, także zostanie przesunięta. Problem jest tylko z inwestycjami miejskimi, zawsze tak, że jednak jak nawet coś w styczniu czy w lutym zostanie zaplanowane, to wykonawstwo jest najszybciej przetarg w czerwcu, bo tak to trwa mniej więcej pół roku czasu i później wykonawstwo. Jeżeli się nie znajdzie wykonawcy w terminie, jeżeli coś się przesunie, potrzebne są jakieś zgody, pozwolenia dodatkowe, jakieś.
No przetargu póki co na budowę tego stadionu nie było.
Nie było, czyli podejrzewam, że brakuje jakichś dokumentów, które trzeba uzyskać i to jest duży problem, tak? I no nie oszukujmy się, że wiele inwestycji, choćby jakby Tanzbuda też niedawno otwarta, też trwało, to było z budżetu obywatelskiego
wygrane.
Trwało
dużo dłużej niż miało trwać.
Tak, praktycznie dwa lata jakby ten cały ten jakby proces trwał, no może z półtora roku, może dwa lata przesadziłem. No ale zakończył się sukcesem i tu myślę, że ten boiskiem będzie tak samo, tylko nie stresowałbym się, ponieważ my potrzebowaliśmy...
Czyli to nie jest tak, że państwo zabraliście pieniądze, które wywalczyli mieszkańcy,
nie, to,
tak?
To nie jest tak.
Tylko przesunie się w czasie inwestycji.
Tak, jest kwestia zakupu działki, które można zrealizować w ciągu tygodnia czy miesiąca i będzie zrealizowana i do końca roku musimy to zrobić, a w przyszłym roku znowu znajdziemy środki na boisko i po prostu ma nadzieję, że zostanie to szybciej rozstrzygnięte. Podejrzewam, że są jakieś braki formalne, bo zawsze to się wiąże, bo tak, mieszkańcy mają jakiś pomysł, inicjatywę, ideę, no super fajnie, zbiorą podpisy,
no
to jeszcze lepiej.
W tej inwestycji wiemy dokładnie, że już na początku sama kwota była niedoszacowana,
no
i to bardzo mocno niedoszacowana, bo okazało się, że w tych parametrach finansowych, o których pierwotnie rozmawiano przy okazji budżetu obywatelskiego, i tak nie dałoby się zrobić tej inwestycji, więc tutaj prezydent zdecydował, że niejako dołoży z miejskich pieniędzy.
Tak, ja myślę, że prezydent jest zdecydowany, żeby to powstało i nie ma innej możliwości, tylko kwestia tego, że przesunąć te środki, znaleźć je i w przyszłorocznym budżecie i to już jakby jego zasługa i też jego praca, bo na dzień dzisiejszy siedzi nad budżetem, z tego co się orientuje. Musi ten budżet jakby stworzyć cały od początku. No i też rzucić oczywiście te pieniądze na między innymi na to boisko. No bo
ja się nie znam na robotach budowlanych, natomiast jako laik mogę powiedzieć, że jakoś nie wyobrażam sobie, żeby właśnie się za moment rozpoczęła taka inwestycja i zimą, żeby
było
to robione.
Jest problem, bo choćby teraz na ulicy Chmielnej, gdzie na dzień dzisiejszy wykonawca prawie już kończy realizację i musi właśnie wylać taką masę bitumiczną, która, no to nie jest bitum, to jest bardziej tartan, to jest żywica połączona z taką nawierzchnią, jak na tych torach jakby do lekkoatletycznych, do zawodów i problem jest taki, że pogoda, która jest od prawie dwóch tygodni, no nie pozwala mu na to i nie wiem, jak to się skończy.
Czy... Mają to skończyć do czwartego, bo wtedy...
No zobaczymy, czy nie do szóstego. Pamiętam. Czekamy tak naprawdę od pogody, zależy, termin zostanie ustalony, myślę, że od lada dzień. To wszystko kwestia tego, bo miało dzisiaj też już nie padać, mieli dzisiaj to lać i trzy dni to musi bez deszczu akurat być utwardzone.
Ja rozmawiałem tam z jednym z wykonawców, czy z pracowników wykonawcy. Jakiś uśmiechnięty pan pracujący właśnie w tym miejscu widział mnie, kiedy nagrywałem sobie te roboty, które mają tam miejsce i zaskoczył mnie tym, bo jakoś tak bardzo radośnie był nastawiony do całej sytuacji. On mówi, że jest przyzwyczajony, bo on właściwie tutaj kibiców, on i jego koledzy mają przez cały czas, bo mieszkańcy tego osiedla właściwie wiszą na tych płotach dzień w dzień i przyglądają się postępującym pracom. No to też jest ciekawe, tak, że tak mieszkańcom zależy na tym, żeby...
Panie redaktorze, tam jest założona kamera taka monitoringu jakby osiedlowego. Ja co drugi, co trzeci dzień mam na swoim Facebooku zdjęcie przysłane przez mieszkańców, jaki postęp robót wygląda. Codziennie telefon, dzisiaj już o 9:15 bodajże był telefon od jednej z mieszkanek, inicjatorek zresztą tego powstania tego placu i już dopytały się mnie, co robimy z otwarciem, kiedy otwarcie. Ja wykonuję telefon do wykonawcy, rozmawiamy jak z pogodą, sprawdzamy warunki pogodowe, pogodowe, żeby tylko wylać to boisko i zakończyć. Także jest duża wola, akurat chęć, żeby to powstało w tym miejscu.
A tam też był problem
potężne
z gruntem, bo ten grunt jest taki chyba nie do końca
no
taki.
No dość gliniasty, tak? Właśnie. I okazuje się, jak już ten warstwa wierzchnia została zerwana humusu, to jak złapał on wodę, to pojawiła się glina i jest to problem przy wykonawstwie. Także widać, że jest potężne oczekiwania, żeby takie inwestycje powstawały. Już rozmawiamy o kolejnym, mówimy o Jędrzychowie. Mówimy o...
Świetny piknik notabene wtedy latem na Jędrzychowie.
Super wyszło, było kolejne spotkanie. Ostatnio, tydzień temu, to było chyba bodajże we wtorek, albo w środę, byłem na tym spotkaniu. Było kolejne spotkanie, na którym już mieszkańcy przedstawili konkretne propozycje stworzenia przez projektantów. W tym tygodniu mają przedstawić ten kosztorys, taki wstępny środków i będziemy powoli rozmawiali, żeby to w przyszłorocznym budżecie umieścić. Jeżeli nie umieścić, to nawet w przyszłorocznym budżecie styczniu, luty przegłosować, tak samo jak było Smielną, wrzucić to i w przyszłym roku zrealizować. Także jest to jakaś koncepcja. Jeszcze też zastanawiamy się cały czas nad parkiem pod wieżą, czyli też jedno z super udanych botonapów jeszcze na początku kwietnia, kiedy było zimno. No potężne rzesze ludzi się zjawiły, weszło na wieżę, był uczestnik.
No takiego ruchu nie było tam od niepamiętnych.
Nie wiem, czy to w ogóle przez ostatnie 50 lat tam taki ruch był. No i okazuje się, że jest też potrzebna, wielka potrzeba, żeby tą wieżę tam ożywić, ten park wokół wieży. I tylko, że tam jest jeszcze możliwość pozyskania tego z tak zwanych ZIT-ów, czy z pieniędzy unijnych, dlatego też będziemy tam rewitalizację powiększać o ten teren i w tym miejscu będziemy starali się o pieniądze unijne, a Jędrzychów takich możliwości nie ma. Także tu będziemy jednak musieli z bieżących środków z kasy miejskiej wyłożyć kwotę.
No ZIT-y, mam takie wrażenie, że są takim dość magicznym sformułowaniem, ale pula pieniędzy jest ogromna, które wpłyną rzeczywiście bardzo mocno na to, jak może zmienić się Zielona Góra. Wczoraj prezydent Kaliszuk mówił wyraźnie o tym, zresztą radni też wypowiadali się w tej kwestii, że jest szansa, żeby właśnie z środków zewnętrznych, unijnych, zacząć budować monitoring miejski. Tak? Tak, jest tutaj pomysł, jest cała koncepcja.
Tak, pojawiła się w końcu koncepcja, pojawiła się możliwość po pierwsze do wszystkich inwestycji, które na dzień dzisiejszy będą realizowane, myślę tu o tych...
Monitoring będzie niejako wpisany od razu.
Tak, na przykład w przypadku Doliny Gęśnika, czy w przypadku Parku Winnego, czy tutaj bardzo blisko Placu Teatralnego, czy Placu Koło Filharmonii, tam wszędzie od razu w każdym z tych projektów będzie wpisany monitoring i on będzie wrzucony w koszty. Jeszcze jest tylko kwestia znalezienia ogólnej takiej puli, która będzie spinała te wszystkie inwestycje.
Pozwoli dozbroić
ten
monitoring.
Dozbroić to wszystko, zrobić specjalne, założyć, kupić specjalny sprzęt.
Bo rozumiem, że tu plan jest prosty, danych. Tak? Jeśli monitoring jest zaplanowany przy okazji różnych inwestycji, to już z automatu powstaje niejako centrum monitoringu, które będzie to obsługiwać, a potem... a potem dokładamy kamery, tak? I cała filozofia.
Dokładamy kamery, światłowody i sprzęt do nagrywania, ponieważ to będzie potężne ilości danych, które trzeba będzie przechowywać minimum miesiąc czasu dla policji i różnego rodzaju służb. No i w końcu może będziemy sprawdzić jego zdarzenia monitoring. No, niektórzy radni się śmieją, że taki prawdziwy Big Brother się stanie w Zielonej Górze. Ja myślę, że te ZIT-y to jest potężny skok cywilizacyjny na Zielonej Góry. No, nie zdajemy sprawę, ile to pieniędzy będzie przeznaczonych głównie na jednak rewitalizację i terenów zielonych, ale także tutaj w centrum miasta. Myślę, że w przeciągu ostatnich 25 lat to nie było takiego skoku. Nie było takich dużych inwestycji związanych z tego rodzaju. Bo oczywiście drogowe inwestycje były, no ale to drogi już powstały. Jeszcze może parę powstanie, ale nie było takich inwestycji typowo w rekreację, w zieleń, wypoczynek i miasto tego oczekuje.
No i skoro Unia daje na to pieniądze, to należy to jak najbardziej wykorzystywać. Wspomniał pan o policji, która będzie korzystała z monitoringu. Podobno zmieni nam się na dniach komendant miejski policji. Zresztą to taka tradycja. Taka tradycja, że on zmienia się z dużą częstotliwością.
Rokrocznie praktycznie.
Właściwie rokrocznie. No ciekaw jestem, jak nowe władze policji w Zielonej Górze Miejskiej będą spoglądać na monitoring, bo z tym też bywało różnie na przestrzeni lat. Byli komendanci, którzy byli zafascynowani pomysłami monitorowania miasta, byli tacy, którym ten monitoring nie odpowiada.
A ustaliliśmy jedno tak, żeby nie było znowu tych zgrzytów z policją, gdzie będzie ten monitoring się znajdował, bo to było największym sporem.
Centrum zarządzania kryzysowego.
Tak, centrum zarządzania na Kasprowicza kryzysowego, czyli miejski jakby obiekt, miejska instytucja. I tu jakby ten problem jeden został rozwiany, no bo to był największy problem dla policji, że oni też twierdzili, że nie mają miejsca, po pierwsze, po drugie nie mają etatów, bo jednak stworzenie takiego 24-godzinnego
monitoringu,
no to są potężne, zdaje, że wystarczy tam, nie wiem, dwie osoby, się okazuje, żeby utrzymać 24H monitoring jednego miejsca, no to potrzeba, znaczy paru monitorów, tak, ale to oczywiście potrzeba nie dwóch etatów, tylko czterech, nawet do pięciu, bo z racji tego...
Ludzie muszą się rotować.
Tak, ograniczenie musi być rotacja, tam tylko ileś godzin może stale patrzeć w ekran i musi odpocząć, musi się zmienić i tak dalej, i tak dalej.
No w jednej z zielonogórskich firm, która ma takie centrum, bardzo profesjonalnie to funkcjonuje, rzeczywiście ci ludzie, którzy tam pracują, są zamykani w pomieszczeniu, gdzie skupiają się tylko na pracy przy monitorach, nawet nie mogą wyjść w danym momencie, tak?
Ale zjednoczenia, bo
to rotują się co kilka godzin, to rzeczywiście, no wtedy chyba najrozsądniej działa. To na sam koniec jeszcze o spotkaniu, które dzisiaj się odbędzie, dotyczące budżetu obywatelskiego. Prezydent zaprasza społeczników, środowisko różnych osób, młodych ludzi.
Młodzież też oczywiście.
Tak. Tak, żeby mogli wypowiedzieć się w kwestii tego, jak ma wyglądać budżet obywatelski w przyszłości. Czyli rozumiem, że tutaj nie zapadła klamka już oficjalnie. Młodzi ludzie mówili, szkoda, że nie udało się wprowadzić tego, o czym postulowali, tak, co postulowali, żeby młodsi ludzie mogli wzorem na przykład Warszawy czy innych miast głosować, czyli 16-latkowie tam za zgodą rodziców i tak dalej. Myśli pan, że uda się jeszcze wprowadzić taką korektę?
Bo to... Ja myślę, że te spotkania prezydent przewidział właśnie po to, żeby jeszcze zrobić pewne drobne korekty. Tak? Ja nie mówię, że będziemy teraz robić rewolucję w ciągu tygodnia czasu, wróci, bo oczywiście. To jest niemożliwe. Ale głównie po to, żeby spotkać jeszcze posłuchaj, bo wcześniej takie spotkanie zrobiła bodajże Platforma. No one zakończyło się nie do końca dobrze, bo tych
pomysłów... Znaczy ono się niczym zakończyło, ja bym tak
powiedział. Było setki, tak? Ja myślę, że tu prezydent ma jednak taką władzę, bo to jest jednak budżet obywatelski, którym on niejako zawiaduje, tak? Tworzy go, jego regulamin i jest za to odpowiedzialny. Jest to oczywiście duży ciężar, bo ja co byś nie zrobił, nieraz niektórzy będą niezadowoleni, tak? No to jest taka szara rzeczywistość, bo nie da rady wszystkich zadowolić, żeby mieć nie 60 milionów złotych. No ale w tym przypadku myślę, że pan prezydent chce jeszcze posłuchać jakichś pomysłów i może coś jeszcze wprowadzi. To jest kwestia tego, jak zostaną one zaargumentowane, czy uzyskają jakby możliwość realizacji, tak? Czy jeszcze zdążymy to wprowadzić, te zmiany? Choćby ten budżet, nie wiem, jakiś młodych, czy 16+, jak na to się mówi, czyli głosowanie. Jest to jakaś super fajna inicjatywa według mnie i trzeba o tym myśleć. I tutaj po stronie piłeczka, po stronie troszeczkę tych stowarzyszeń, żeby przekonać do pewnych rozwiązań, zaproponować konkretne rozwiązania.
Ja mam wrażenie, że młodzi ludzie skupieni wokół młodych lokalnych, czy w Młodzieżowej Radzie Miasta, to są osoby doskonale zawsze przygotowane na takie spotkania, bardzo konkretne. I kiedy idą, to nie idą sobie posłuchać i popatrzeć, tylko przechodzą z konkretami.
Ja nawet jestem czasem w szoku z ich pomysłami i dziwię się, że tak mało ich wykorzystujemy i trzeba jak najwięcej z nimi współpracować, bo brakuje nam nieraz tego powiewu świeżości i nowego spojrzenia na miasto.
Filip Gryko, radny klubu Zielona Razem, przewodniczący tego klubu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję państwu.